Wiecie, moje świadectwo jest takie, że pamiętam, jak wołałem do Boga kiedyś w domu i to było takie, pierwszy raz takie świadome, że się zawziąłem, Boże, ja Cię muszę usłyszeć. I ja dzisiaj wiem, że Bóg już wiele razy wcześniej do mnie mówił przed tą modlitwą, tak? Kiedy czytałem Słowo, On mi ożywiał pewne rzeczy i Duch Święty mówił na różne sposoby. Ale to było takie, że ja się chcę zwracać do Boga i chcę usłyszeć od Boga odpowiedź. I to było po pewnej konferencji właśnie, kiedy ja z Warszawy wróciłem na temat Izraela. I tam, no powiem tak, no trochę człowiek przesadzał. I w takim trochę zamieszaniu wróciłem. I zacząłem się modlić i mówię, Boże, ja chcę Ciebie usłyszeć. Co Ty masz po prostu naprawdę w Twojej kwestii Izraela? Jaka jest prawda? I wtedy Bóg mnie pokierował do Zachariasza 12. Dzisiaj też będziemy czytać to. Do tych słów, gdzie tam jest napisane, że cały Izrael przyjdzie czas, że będzie pokutował, że będą płakać nad tym, którego przebodli, tak? Że tam jest powiedziane, każde pokolenie z osobna będzie płakać. Będzie niesamowita pokuta i przyjdą do poznania. I to jest tak, że jak to się stało, ja pamiętam, poleciałem do Bożenki, ona na Niepodległości pracowała, taka siostra, i wpadłem do sklepu, mówię, słuchaj, Bóg do mnie przemówił. Ona mówi, tak? Mówię, tak. I to powiedział, ona, o, ja mam ciarki, ta Bożena w tym sklepie. Ja mówię, o, ja też. I tak się cieszyłem. I to było wszystko, co ja wiedziałem o Izraelu wtedy. Ten Zachariasz 12. I dzisiaj właśnie chcę trochę mówić. Będziemy czytać sporo proroctw. I wiecie, to jest też tak, jak właśnie Marcin wczoraj powiedział. Ja się z tym zgadzam, że wiecie, po nawróceniu, ja przynajmniej tak miałem, ja chciałem wszystko dla siebie, ja chciałem wszystko, że wszystko. I wiecie, i po prostu wielu fragmentów, wielu proroctw w taki sposób nigdy nie zrozumiesz. Dlatego, że Piotr mówi, w drugim Piotra, on mówi tak, że żadne proroctwo nie podlega dowolnemu osądowi. Dlatego, że ono przyszło z natchnienia ducha i wypowiadali je ludzie natchnieni duchem. Każde proroctwo, słuchajcie, jest do danej sytuacji. To nie jest, słuchajcie, tak, że na przykład, nie wiem, przyjdzie ktoś z was, my się modlimy, ja prorokuję do tej osoby, proroctwo jest do tej osoby, ktoś to z obok słyszy i bierze to proroctwo, idzie i mówi komuś innemu. I mówi, że to będzie dla ciebie. To w ogóle tak nie działa. Te proroctwo, Duch Święty daje ci natchnienie mówić do danej sytuacji, do konkretnej osoby. Są oczywiście słowa, które są bardzo ogólne, prorocze i dotyczą całych narodów, tak? Ale jest bardzo wiele proroctw, które odnoszą się do Izraela i do Jerozolimy, tego cielesnego Izraela. I kiedy my czytamy to, i chcemy tam szukać tylko tych duchowych rzeczy dla nas, to w ogóle, co to jest w ogóle, o co chodzi, tak? I zamieszanie takie przychodzi. Zacznę tak od Łukasza 19:11. A gdy oni tego słuchali, oni, to znaczy apostołowie, którzy byli z Jezusem, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego, że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Więc Jezus znał zamysły ich serc i oni z Nim chodzili i wiecie, byli blisko Jerozolimy i oni już po prostu mieli pewne myśli. Co to były za myśli? Że Królestwo Boże ma się objawić. W jakim sensie? Że Jerozolima ma być niepodległa. Że Jerozolima ma być wywyższona ponad wszystkie inne miasta i narody. Że po prostu królestwo ma być ustanowione na ziemi w Jerozolimie. I z Jerozolimy ma to królestwo panować na cały świat. Oni tym żyli. Dlaczego tym żyli? Bo od dziecka chodzili słuchać słów proroczych, o które dzisiaj będziemy czytać. I wiecie, Jezus wcale im nigdzie nie powiedział, że oni się mylą w tych tematach. On mówi, wyczuł, co oni mają w sercu i on im coś powiedział. I to, co on im powiedział, nie będę tego czytać. Myślę, że to już nie raz zresztą czytałem, tak? Ale w skrócie on mówi tak. Mówi, ja muszę wyjechać tak? Do dalekiego miejsca i objąć królowanie. I to dalekie miejsce to było niebo, tak? A potem wrócę. I potem już wrócę jako król na ziemię. I zaczniemy królować na ziemi, tak? I my na przykład w objawieniu to widzimy w 12 rozdziale, gdzie jest powiedziane, że raduj się niebo, tak? Bo Jezus przejął panowanie, bo już nie ma miejsca dla szatana, bo został zrzucony szatan i jego aniołowie. Radujcie się niebiosa, ale biada ziemia. Więc kolejność jest taka, najpierw niebo, potem ziemia. Chrystus poszedł, wiecie, on pierwszy raz tu przyszedł i oni myśleli według proroctw, że on zacznie panować i królować na ziemi. Bo jest masa proroctw, które o tym mówią. I oni na to byli nastawieni. Nie mieli objawienia, że on pierwszy raz przyszedł jako baranek, aby umrzeć jako doskonała ofiara za grzech świata, tak? A potem dopiero on wraca, aby przejąć królowanie. I zobaczcie też jeszcze Dzieje Apostolskie, zobaczmy, pierwszy rozdział, gdzie też jest podobna sytuacja. To już jest po zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus z nimi się spotyka przez 40 dni, tłumaczy im rzeczy o Królestwie Bożym po zmartwychwstaniu, a szósty werset, oni znowu są w takim temacie. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale zobaczcie, oni znów mają ten temat. Kiedy, Boże, kiedy to się stanie? Kiedy odbudujesz Królestwo Izraela? Wtedy oni byli po prostu pod okupacją całkowitą. I oni mówią, kiedy to się stanie? A on mówi, nie wasza to rzecz. On nie mówi, że się mylą. On nie mówi, że ich nadzieja jest złudna. On mówi, to nie jest ten czas. Ten czas teraz jest taki, weźmiecie ducha i zacznie się głoszenie Ewangelii, tak? Ale to, i wiecie, i Kościół, myślę, że przez wieki w ogóle był nieświadomy tego tematu, o który oni tu pytali. W ogóle, myśmy w ogóle, ja wiem, że ja w ogóle nie miałem, przez lata. W ogóle, co to jest w ogóle? Ja od razu przechodziłem do ósmego, weźmiemy ducha, halleluja, idziemy głosić. A temat Izraela w ogóle nie istniał dla mnie, tak? Szczerze. I powiem tak, to nie jest konieczne do zbawienia. To nie jest. Ale to jest coś bardzo ważnego w Bożym sercu. I wiecie, to teraz naprawdę, tak jak ja słyszę, w całych narodach Bóg to objawia. W całych. Wiecie, jest książka, już nie wiem, czy to brat Jun napisał, wiem, że tam też jest o bracie Junie, ale nie, Powrót do Jerozolimy, nie wiem, czy znacie taką książkę. To też Chińczyk napisał z Kościoła Podziemnego. I teraz posłuchajcie, to jest dopiero kosmos. Kościół, który spotyka się w jaskiniach, spotyka się na polach, spotyka się w lasach, w strasznych uciskach, w Chinach i ten Kościół dostaje takie objawienie, że wszystko zawdzięcza Izraelowi i że teraz my z miłości do Izraela i z wdzięczności wracamy z Ewangelią, idziemy do Jerozolimy, ewangelizując po drodze wszystkie narody i aż docieramy do Izraela i tam będziemy Żydom zanosić Ewangelię w miłości. Ale po drodze mają problem, bo jest islam. Więc oni tysiącami umierają. To się dzieje cały czas. I ten właśnie ich tak jakby plan nazywa się powrót do Jerozolimy. I Kościół w Chinach, oni to cały czas są w tym temacie zaangażowani. I giną tysiące. Skąd im się to wzięło? Zwiedzenie jakieś dostali? Wiecie, w wielu narodach to jest taki czas, gdzie Bóg to podnosi teraz. Bóg to ożywia ten temat. To, co Kuba też właśnie podkreśla, tak, że w IV wieku zostaliśmy odcięci od tematu Izraela, znaczy my. No, w jakimś sensie my, tak? Chrześcijaństwo. Ale teraz Duch Święty przy końcu czasów, on to wszystko odnawia. I popatrzymy troszkę na proroctwa teraz. Jeremiasz 30. Nie wiem, czy będę wszystko, raczej nie, bo tu będzie sporo tego. Jakieś fragmenty będę wybierał. Ale generalnie rozdziały 30, 31, 32 to są właśnie te rozdziały wypełnione proroctwami odnośnie przyszłości Izraela. I może wam fragment 30-24 chcę go przeczytać, dlatego żebyście zobaczyli, gdzie to wszystko jest osadzone. I 24 werset mówi tak, 30 rozdziału. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. I dalej ludzie powstawiali rozdziały, ale rozdziałów nie ma w pismach oryginalnych. I od razu później masz 31, jest w owym czasie. I te słowa tych rozdziałów, one dotyczą dni ostatecznych. I tutaj też Bóg mówi, odnośnie tych różnych proroctw, w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. Tak? Może zacznijmy 34 wersetu. A to są słowa, które wypowiedział Pan o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Pan, słyszeliśmy głos trwogi, strachu, niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić. Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak urodzącej, a oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony. I stanie się w owym dniu, mówi Pan zastępów, złami jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. Kiedy Jeremiasz pisał, w ogóle w tych czasach Jeremiasza, już zaczynała się niewola babilońska, tak? Izrael z powodu grzechu Bóg go wydał. Zaraz potem o tym też będzie w tych proroctwach mowa. Ale musimy rozumieć, że to jest w momencie, kiedy już był upadek. I teraz zobaczycie, ile jest słów tutaj o odbudowie, o odnowie, że to nie jest na zawsze. I te proroctwa, one dotyczą dwóch rzeczy. Dotyczą powrotu z niewoli babilońskiej i to się przeplata, ale nie tylko. Zobaczycie, że są wiele jest obietnic, które nie wypełniły się i wypełnią się dopiero w tysiącletnim królestwie. Bardzo wiele z tych proroctw nigdy jeszcze nie wypełniły się. I wypełnią się dopiero, kiedy Chrystus wróci w tysiącletnim królestwie. I to jest coś, czego myśmy nie rozumieli. Gdzie Izrael jest w planie? I zobaczycie, że kiedy, tak w skrócie powiem, kiedy Jezus wróci, w niesamowity sposób będzie wywyższony Izrael i Jerozolima. W niesamowity. Jak ja to wczoraj czytałem, to sobie myślę, wow, co jest w ogóle? I dalej jest tak, więc tak? Więc są w niewoli, ale Pan już mówi, złamie jarzmo na jego szyi, rozerwę jego więzy, już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Dlatego nie bój się ty, mój sługo Jakubie, mówi Pan, i nie trwóż się Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania, i wróci Jakub i będzie żył w spokoju i beztrosko i nikt go nie będzie straszył. Czy to się już wypełniło? Nigdy się jeszcze to nie wypełniło. Wiecie, nawet od powstania, od 48 roku, oni ciągle są pod opresją. Ciągle są nękani. A tu jest obietnica, że Bóg mówi proroczo do nich, że wróci, mówi, ja ściągnę potomstwo z całej ziemi, wróci Jakub, będzie żył w spokoju i beztrosko. I nawet nikt nie będzie go straszył. To jest coś, co wypełni się w tysiącletnim królestwie. Zobaczycie potem, coraz jaśniejsze to się będzie stawać. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię. Będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy. I teraz mówię o tych czasach, w których oni wtedy byli. Twój cios jest dotkliwy, twoja rana jest nieuleczalna, nie ma na twój wrzut lekarstwa. Nic nie może sprawić zabliźnienia. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie. Nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię, jak uderza wróg. Okrutnym smaganiem za wielką twoją winę. Za to, że liczne są twoje grzechy. Tak jak Marcin mówi, że oni podwójny cios dostali, tak? Ze względu na to, że byli wybrani. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem. Za to, że liczne są twoje grzechy. Teraz słuchajcie, od 16. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci. A wszyscy twoi ciemięscy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni. A wszystkich twoich łupiesców wydam na łup. Co? Tak. 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 Bo spowoduje, że zabliźnią się twoje rany. Więc znów mamy obietnicę odnowie. Spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Ja zawsze, kiedyś to właśnie czytam i sobie myślę, ja jestem to, tak? Też, ale tu nie o tym Bóg mówi w tym proroctwie. On tu mówi o Izraelu. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zmiłuję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane. Jakie miasto? Bardzo często, wiecie, kiedy ja czytałem, jest nieraz tylko słowo miasto. Kiedy jest tak, dla Boga jest oczywiste, o czym On mówi. Jest to jedno miasto dla Boga, które ma takie znaczenie, że On nawet nie wymienia nieraz Jego imienia, tylko mówi miasto. Miasto będzie odbudowane, tak? Oni od razu wiedzieli, o czym On mówi. Potem zobaczymy. O Jeruzalem niesamowite są proroctwa. Będzie miasto odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynna i okrzyk weselących się. Rozmnożę ich, nie będzie ich mało. Uczczę ich i nie będą już w pogardzie. Jego synowie będą jak niegdyś, a jego zgromadzenie ostoi się przede mną. Lecz wszystkich jego ciemięzców ukaże. Z niego wywodzić się będzie jego książę. To jest o Jezusie, tak? A jego władca wyjdzie spośród niego i pozwolę mu przystąpić i zbliżyć się do mnie, bo któż narażałby swoje życie, by zbliżyć się do mnie, mówi Pan. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głową bezbożnych się kłębi. Tu już jest o czasach ostatecznych właśnie. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełnił rzeczywiście zamysł jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. I dalej jest kontynuacja. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich. To jest jeszcze ciekawe. W tamtym czasie plemiona izraelskie były podzielone. Były podzielone. Był Izrael, był Juda i też nie mieli relacji z sobą. Oni byli skłóceni. Ale tu jest proroctwo, że Bóg mówi, ja będę w tym czasie Bogiem wszystkich plemion. O czym On mówi? Zjednoczy znowu cały Izrael. Tak, nie będzie. Tak mówi Pan, znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza. Izrael, gdy wędrował do miejsca swojego odpoczynku. Z daleka ukazał mu się Pan. I teraz słuchajcie, miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, Panno Izraelska. Znowu przyozdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w korowodzie weselących się. Myśmy wczoraj mieli te korowody, tak? To znów będzie się działo w Izraelu. Będą tańczyć w korowodach. Znowu sadzić będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Wiecie, to już się dzieje. W pewnym sensie się to wypełnia. W tamtych czasach, mówię, to była okupacja, ale słuchajcie, Izrael przez wieki nie był narodem. Nie miał swojej ziemi. Nie było go. Dlatego, wiecie, Derek Prinson kiedyś powiedział taką rzecz. Gdyby nie było odnowy Izraela, to mówi, ja nie wiem w ogóle, jak moglibyśmy wierzyć w Biblię. Jest tak wiele proroctw, które o tym mówiło, że jeśli w ogóle by tego nie było, to co się stało? Co jest w ogóle, tak? Co się stało w ogóle? Zaprawdę idzie dzień, gdy stróże wołać będą w górach efraimskich. Wstańcie, pielgrzymujmy na Syjon, do Pana Boga naszego. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów. Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. I teraz słuchajcie, oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. I tutaj taki fragment przeczytajmy z Izajasza 60, 8-9 werset. Coś chcę wam właśnie powiedzieć o tym zgromadzaniu troszkę. Są fajne rzeczy o tym. I ten na przykład tutaj jest po to samo proroctwo, jest niesamowite. Moglibyśmy znów cały rozdział czytać i to jest znów o odnowie Izraela. I jest tak, 8-9 werset. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich gołębników? Dla mnie gromadzą się statki, okręty tartezyjskie płyną naprzedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka. I teraz słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, bo tu jest mowa o dwóch drogach, których będzie Izrael wracał do swojej ziemi. Morska i powietrzna. Kim są ci, którzy się zlatują jak obłoki, jak gołębie do swoich gołębników? I teraz troszkę wam coś powiem, bo sobie poczytałem o tym. Tak mniej więcej, wiecie, gdzieś od 130 lat się zaczęło to, że Żydzi zaczęli wracać. I pierwsze 60 lat to były głównie statki. I teraz słuchajcie, tu jest ciekawe, bo tu jest mowa o okręty tartezyjskie. Jak sprawdzimy, co to okręty tartezyjskie, to słuchajcie, jaki jest opis okrętów tartezyjskich. W tamtych czasach były to największe jednostki morskie i to były jednostki, które były w stanie pływać po Atlantyku. Inne nie. I tu jest powiedziane, że oni płyną tymi okrętami tartezyjskimi. Czyli jest mowa o tym, że wrócą z dalekich krain, będą przez Atlantyk płynąć. Że to nie są jakieś malutkie stateczki. I potem zaczęło się, że już po 1948 roku, że w ruch poszły samoloty. Ale to były główne dwa środki transportu opisane w tym proroctwie. Okręty, najpierw okrętami przez 60 lat płynęli masowo, a potem samolotami. I na przykład, słuchajcie dalej, wracamy do Jeremiasza 31 i tu jest taki opis, 8 werset. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i to jest też Etiopia, ziemia północna. I zgromadzę ich z krańców ziemi, są wśród nich ślepi i chromi. Słuchajcie, ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem, powrócą tu w wielkiej gromadzie. I znalazłem taki opis, że w 91 roku z Etiopii 15 tysięcy Żydów sprowadzono samolotami do Izraela. I są opisy przynajmniej 5 narodzin w czasie lotu, gdzie 5 kobiet izraelskich urodziło dzieci, a bardzo dużo było w ciąży. I przeczytajcie jeszcze raz teraz ten werset. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Bardzo dokładnie Bóg to opisał. Rodzące są. W czasie powrotu rodziły dzieci w samolotach. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód, drogą prostą, na której się nie potknął, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Słuchajcie, i teraz to jest, ja to już czytałem, tak, jakiś czas temu, ale posłuchajcie. Słuchajcie słowa Pana narody, to jest poselstwo do narodów w czasach ostatecznych. I zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie, ten, który rozproszył Izraela, zgromadzi go i strzec go będzie jak pasterz swojej trzody. To jest poselstwo, gdzie Duch Święty woła przez proroctwo do narodów w czasach ostatecznych. Słuchajcie tego wyspy, słuchajcie tego narody. Tak, Pan rozproszył, bo grzeszyli, ale Pan ich sprowadza z powrotem i Pan będzie ich strzegł. I nie stójcie Panu na drodze, kiedy będzie to robił. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego, odeń. I przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu. I zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i moszczu, oliwy, do owieczek i bydła. I będzie ich dusza jak ogród nawodniony. I już nie będzie pragnąć. Wtedy Pan naradować się będzie z korowodu. Także młodzi i starsi, razem ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku. I pokrzepię duszę kapłanów tłuszczem, a mój lud nasyci się moim dobrem. Mówi Pan. I teraz słuchajcie, 15. Tak mówi Pan. Słuchaj, w ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci, nie daje się pocieszyć po swoich dzieciach, bo ich nie ma. Tak mówi Pan do tej Rachel. Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócą z ziemi wroga i jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan. I wrócą synowie do swoich siedzib. Teraz słuchajcie, Rachel to była żona Jakuba. Rachel, Jakub miał 12 dzieci, tak? Miał różne żony. Rachel urodziła Józefa i Beniamina. Przy Beniaminie, kiedy go rodziła, zmarła. Zmarła w ramie. Została pogrzebona w ramie. Tutaj Bóg mówi, proroctwo mówi, Duch Święty, w ramie słychać narzekanie i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoje dzieci. Ale Rachel była babką Efraima i Manassesa. Dwóch pokoleń, które w szczególny sposób zostały pobłogosławione przez Jakuba. Józef przyprowadził ich dwóch. I on pobłogosławił Efraima i Manassesa. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Rachel jest przez Żydów uważana jako za matkę wszystkich pokoleń. I teraz wiecie, że ten fragment o tym płaczu w ramie, kiedy Rachel płacze, wiecie, kiedy go używa Mateusz? Kiedy Herod mówi, żeby zabić wszystkich potomków płci męskiej, bo nie chciał króla żydowskiego, żeby się narodził. I wtedy Mateusz mówi, to się stało, aby się wypełniło proroctwo i podaje ten fragment. Więc Rachel płacze. Dlaczego? O czym tu Bóg mówi, tak? Zajrzymy do pierwszej Mojżeszowej. Jaką obietnicę miał Jakub, mąż Racheli? Czterdziesty ósmy rozdział pierwszej Mojżeszowej. I pierwsze wersety, 5. Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi, ojciec twój zachorował. Wtedy wziął on z sobą dwóch swoich synów, Manassesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi, oto syn twój Józef przybył do ciebie, zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I rzekł Jakub do Józefa, i teraz posłuchajcie tego. Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz, w ziemi kananejskiej. Błogosławił mi i rzekł do mnie, oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu po tobie. Dlatego teraz do mnie należą obaj synowie twoi, którzy urodzili ci się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do ciebie do Egiptu, Efraim i Manases. Będą moimi jak Ruben i Symeon. Jaką mieli obietnicę? Że twoje potomstwo się rozmnoży i ta ziemia będzie należeć do nich. I kiedy widzicie, stało się tak, że Herod wydał ten rozkaz, wtedy dzieci były zabijane, tak? To tak jakby Rachel płakała. Dlaczego? Gdzie jest obietnica? Obiecałeś mi i mojemu mężowi, że nasze potomstwo rozmnoży się, że nasze potomstwo będzie jak ludy i że nasze potomstwo będzie miało tą ziemię w dziedziczne posiadanie, ale ja teraz widzę, że to jest zagrożone, że to się może nie stać, dlatego po prostu Rachel płacze. Co się stanie z tą obietnicą? Wiecie, że tą obietnicę też miał Abraham? Izaak, patriarchowie. I czytamy w Rzymian właśnie, że oni są nieprzyjaciółmi co do Ewangelii, ale ze względu na praojców są umiłowanymi. I teraz, co Bóg mówi do Rachel, kiedy to się dzieje? Pamiętajcie, Duch Święty, te proroctwo o tym płaczu mówi w czasach Heroda. On wtedy to ożywił, mówi, to jest o tym, Mateusz. Ale dalej Bóg mówi tak, 16. Powstrzymaj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. I teraz wiecie, jaka mi myśl przyszła? Bóg to robi ze względu na praojców. I teraz wyobraźcie sobie, że zmartwychwstaje Abraham, zmartwychwstaje Izaak, Jakub, Rachela, a tu nie ma Izraela. Nie ma ich potomstwa. Nie ma ziemi. Ale Boże, o co chodzi? Ty mi obiecałeś, tak? Ja ci służyłem całe życie. Nikt cię wtedy nie znał, a myśmy cię znali. Ja znałem ciebie, ja przestrzegałem twoich dróg. Wszyscy czcili bałwany dookoła. Obiecałeś mi coś. Ja teraz zmartwychwstaję, a ty to wszystko po prostu porzuciłeś. Co się stało, Boże? Rozumiecie, że to się nie może stać? Nie może się stać. Ze względu na praojców i na przymierza, na obietnice, które Bóg dał. Nigdy to się nie stanie. Nigdy. Nigdy. Oni otworzą oczy w czasie zmartwychwstania i powiedzą, wow, byłeś wierny. To wszystko się wypełniło. I będą żyli w ziemi, którą Bóg im obiecał. To jest szok. Wszystko wypełni się. Fajne to jest, nie? To jest niesamowity fragment to jest. I dalej 18. Wprawdzie słyszałem dobrze, jak Efraim narzekał. Ćwiczyłeś mnie i przyjmowałem ćwiczenie jak ciele niewyćwiczone. Pozwól mi się nawrócić, bo ty jesteś Panem moim Bogiem. Bo gdy cię odwróciłem, żałowałem tego. I gdy się opamiętałem, uderzyłem się po biodrze. Wstydzę się i rumienię, bo ponoszę karę za hańbę mojej młodości. Czy Efraim jest mi tak, teraz posłuchajcie, czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim. Zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. I my nieraz właśnie tak Marcin mówi, co to jest w ogóle, skąd ta miłość do Izraela? Nic wcześniej nie czuliśmy, a tu nagle coś się dzieje, no zaczynam kochać Izrael. Co to jest? Ja ci powiem, co to jest. To jest serce twojego ojca, który mówi, ja nawet nie mogę mówić o nich w ten sposób, żeby się nie wzruszyć nad nimi. Nie jestem w stanie. Nie jestem, ten Izrael, tak powiedzieć. Nie jestem w stanie mówić bez emocji o nich. Nie jestem. I mówi, dlatego ze względu na to, co czuję, na tą litość, ja muszę się nad nimi zmiłować. Bo miłością wieczną umiłowałem ten naród. To jest Bóg tak mówi. Ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelska, wróć do tych swoich miast. Jak długo będziesz się błąkać, córko odstępna? I teraz słuchajcie, gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi. Kobieta zaleca się do mężczyzny. I wiecie, jak to tak przeczytałem, sobie myślę, co to w ogóle, o co tu chodzi? I mi się przypomniało, jak ostatnio tego Torbena oglądałem i on fajną rzecz powiedział. Jeśli nie możesz czegoś zrozumieć, to weź popatrz na cały kontekst. I teraz jeszcze raz przeczytam najpierw ostatni fragment. Gdyż Pan stwarza nową rzecz na ziemi, kobieta zaleca się do mężczyzny, a teraz przeczytam, ustawiaj sobie drogowskazy, postaw sobie znaki ostrzegawcze, i zwróć swoją uwagę na ścieżkę, na drogę, którą chodziłaś. Wróć, Panno Izraelska, wróć do tych swoich miast. Wierzę, że to, co tutaj, ale to jest moja interpretacja, ale ja tak wierzę, że to, co tutaj jest powiedziane, że Bóg stwarza nową rzecz, że kobieta zaleca się do mężczyzny, to jest to, jak właśnie Izrael będzie pokutował, kiedy zrozumie, że zabił Mesjasza. To jest właśnie ten opis Zachariasza 12. Ja wierzę, że to jest to. Normalnie jest tak, że to mężczyzna pierwszy, przynajmniej w tamtych czasach w Izraelu, że to on startował do kobiety, tak? A tu jest coś powiedziane, ale ja coś stwarzam nowego, że kobieta zacznie się zalecać. I ja to rozumiem w taki sposób, że będzie taka pokuta, jakiej nigdy nie było. Nigdy. Że oni zrozumieją, że ukrzyżowali swojego Mesjasza. I jest napisane tam, będzie niesamowity płacz. I to tak jakby ta ich pokuta to będzie zalecanie się tej kobiety do męża, do swego Mesjasza. Ja tak to rozumiem, w taki sposób, nie? Tak? No, fajnie. Teraz słuchajcie, ominiemy trochę. Później jest 31 werset. To jest o nowym przymierzu, tak? Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I my wiemy, o czym to jest mowa. Ale zobaczcie, to jest z domem izraelskim i z domem judzkim. Tak? Dlatego Paweł mówi, że Ewangelia jest najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Tak? Tak? Że te przymierze najpierw miało być z domem izraelskim i z domem judzkim. I potem 35 werset. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień. I teraz posłuchajcie, to jest bardzo mocne, co teraz tutaj będzie. 35 werset. Tak mówi Pan. I teraz mówi o sobie, kim on jest, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. O czym tak on mówi naprawdę? Jeśli wymyślicie, że Izrael miałby przestać moim ludem, to znaczy, że nie będzie słońca, nie będzie gwiazd, nie będzie nic. O tym tu Bóg mówi. Nie ma opcji takiej, rozumiecie? On mówi, to nie ma takich szans. Nie ma. I dalej mówi, 37, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. I teraz słuchajcie, tu się zaczyna fajnie znowu. Oto idą dni, mówi Pan 38, że miasto będzie odbudowane. Jakie miasto? Wiadomo, Jerozolima. będzie odbudowane dla Pana od wieży Hananeela aż do bramy narożnej, a dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb i zwróci się ku Gos. I cała dolina zwłok i popiołu i wszystkie zbocza w kierunku potoku Kidron aż do rogu bramy końskiej ku wschodowi będą poświęcone Panu. Nie będzie już spustoszone ani zburzone na wieki. I teraz co jest ciekawego? Poczytałem sobie o tym. Ludzie, którzy to zbadali, oni są zgodni. Nigdy jeszcze Jerozolima nie miała takiego obszaru, jaki tu jest opisany. Tu są konkretne po prostu miejsca opisane. Nigdy jeszcze Jerozolima nie była tak potężna i nie zajmowała takiego obszaru. I to jest coś, co też jeszcze nigdy się nie stało, ale tu Bóg mówi, że mówi, słuchajcie, jak jest słońce, jak są gwiazdy, jak jest pewne, że Izrael będzie moim ludem, tak? I mówi, ja odbuduję Jeruzalem. I opisuje mniej więcej wielkość tej Jerozolimy. I to jest coś, co jeszcze nigdy w historii nie było. To jest coś, co dotyczy przyszłości. I znów, to będzie, to się stanie w czasach ostatecznych, tak? W tysiącletnim królestwie. I teraz zobaczmy, jak tu jest właśnie ten opis, tak? Słuchajcie, oto idą dni, mówi Pan, że od wieży Hananela będzie do bramy narożnej i tak dalej. To chodźmy teraz do Zachariasza, 14 rozdział. Znajdziecie tam identyczny opis. Tylko, że w innym kontekście trochę. Izajasza, 14 rozdział, zacznijmy od pierwszego wersetu. Zachariasza. Na co wziąłem? Zachariasza. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. W owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Cały kraj będzie przemieniony w równinę od Geby aż do Rimmonu na południu, lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu. I teraz ten opis. Od bramy Beniamina aż do bramy narożnej i od wieży Hananela aż do tłoczni królewskich. To jest ten sam opis, co tam. To jest ten sam opis. Tam, jeszcze może teraz tak, ten moment, nie, że ten fragment. Cały kraj będzie przemieniony w równinę od Geby aż do Rimmonu na południu, lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu. Tak? To teraz zobaczmy Micheasz 4:1-8. W Michasza jest napisane tak. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jak najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I tu jest mowa o Jeruzalem, że będzie wyniesione wysoko ponad wszystko. Jak to się stanie? W Zachariasza czytamy, jak to się stanie. Że wszystko będzie zrównane, ale Jerozolima pozostanie na wzgórzu. Dlatego będzie wyżej od wszystkiego innego. I dalej jeszcze czytamy w Micheasza i pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga. Ja się pytam, czy to się kiedyś stało w historii, że narody tam chodziły? Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana. Słuchajcie, to jest o tysiącletnim królestwie. Narody będą przychodzić do Jerozolimy, by się spotkać z Jezusem i by On je uczył. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Jakie czasy będą? Totalne rozbrojenie. Pacyfiści powinni stanąć za Jezusem. Jednym murem w ogóle. Nic. Czytamy dalej, Zachariasz 14, wracamy. I teraz 11. Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie. Teraz słuchajcie, a taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, także jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie i zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty wielkiej ilości. I taka sama plaga, jak tamta, dotknie konie, muły, wielbłądy, osły i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, Panu zastępów i obchodzić święto szałasów. Z wszystkich narodów będą pielgrzymować. I jeszcze, wiecie, Izajasz 60, wam coś chce fajnego. Taki wczoraj werset mnie dotknął. To jest też, mówię, cały rozdział. Ten, co myśmy czytali tutaj o tych, że będą jak gołębie wracać i na statkach. I tu jest taki fragment. Mówię, to całe trzeba by było poczytać, żeby kontekst złapać. Ale 14 werset wam przeczytam. I to jest znów mowa o Izraelu, odnowie, o Jerozolimie. I w 14 jest powiedziane tak. Przyjdą także do ciebie schyleni nisko synowie twoich gnębicieli i wszyscy, którzy tobą pogardzali, padną ci do nóg i będą cię nazywać grodem Pana, Syjonem świętego izraelskiego. Nisko schyleni przyjdą synowie twoich gnębicieli. Z pokorą, z uniżeniem. I zobaczmy jeszcze teraz Zachariasz 12, wyrocznia. Wyrocznia to tylko z Matrixa się kojarzyła, że była tam taka pani, nazywali ją wyrocznia, pamiętacie? Takie słowo w ogóle nieużywane, nie? W tych czasach. Wyrocznia, tak. Wyrocznia, słowo Pana, ono się odnosiła się do proroctwa, tak? Wyrocznia, słowo, tak, słowo Pana o Izraelu. Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię, stworzył ducha w człowieku, człowieka w jego wnętrzu. Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. W owym dniu, mówi Pan, dotknę trwogą wszystkie rumaki, a ich jeźdźców obłędem, lecz nad domem Judy będę miał oczy otwarte, a ślepotą dotknę wszystkie rumaki ludów. Potem książęta Judy będą mówić w swoim sercu. Mieszkańcy Jeruzalemu mają swoją moc w Panu zastępów, w swoim Bogu. W owym dniu uczynię z książąt Judy jakby garnek z ogniem wśród drwa i jakby żagię płonącą w słomie i będą pożerać z prawej i z lewej strony wszystkie ludy wokoło. Lecz Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. Najpierw wyratuje Pan namioty Judy, aby chwała domu Dawida i chwała mieszkańców Jeruzalemu nie przewyższała Judy. W owym dniu ochroni Pan mieszkańców Jeruzalemu. Także najsłabszy wśród nich będzie w owym dniu jak Dawid, a dom Dawida będzie jak Bóg, jak anioł Pana na ich czele. I teraz właśnie, w owym dniu będę dążył do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jeruzalemowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. W owym dniu będzie w Jeruzalemie wielkie narzekanie, jak narzekania o Hadarimon na równinie Megido. Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno, jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno, jego kobiety osobno, ród Shimei osobno, jego kobiety osobno, wszystkie pozostałe rody i ich kobiety osobno. I to jest to, co się stanie, że kiedy Paweł mówi w Rzymian, że kiedy my poganie wejdziemy, tak, to wtedy Izrael przyjdzie do Pana. Kiedy zamknie się czas pogan, wtedy otworzy się dla nich, zasłona zostanie zdjęta. Jak to się stanie? Bóg wyleje ducha modlitwy i błagania. Duch Święty zstąpi na cały Izrael i w jednej chwili przyniesie im objawienie, że po prostu to oni, że to jest ich Mesjasz. To jest ich Mesjasz i wtedy będzie niesamowity płacz. I ja wierzę, że to właśnie będzie to zalecanie się kobiety i wtedy przychodzi Jeszua. Tak to wygląda. Jeszcze może jeden fragmencik tylko z Zachariasza, bo jest taki fajny, taki piękny. 8 rozdział też, tu jest cały czas. W ogóle 8, 2 rozdział Izajasza. Wszędzie, naprawdę jest tego, masa jest tego. Jak ja teraz czytam, masa, ale jeszcze jeden fragment wam chcę przeczytać. Od 20 może wersetu. Tak mówi Pan zastępów. Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nurze, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana zastępów. Ja także pójdę. I przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana. Tak mówi Pan zastępów. Stanie się w owych dniach, że 10 mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. To jest znów o 1000-letnim królestwie. Oni będą chodzić, narody całe, do Jeruzalem, żeby spotkać się z Panem. Okej. Okay.